Marcin Sasin, witam. Tomasz Rafalski, radny Prawa i Sprawiedliwości w kampanii do parlamentu, kandydat do Sejmu. Dzień dobry.
Witam państwa.
13 numer na liście, prawie 5 tysięcy głosów, najwięcej w Gorzowie, 1500. Co pan powie o swoim wyniku?
Nie, jestem nieco zaskoczony, zwłaszcza, że moja kampania nie była ani zbyt kosztowna, ani zbyt głośna. Raczej prowadziłem ją siłą własnych nóg, gardła oraz z pomocą paru kolegów. Przy moich niektórych tu kolegach i koleżankach, którzy naprawdę byli na każdym rogu ulicy, muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, jest to niezły wynik.
Siódmy wynik listy.
Tak. Też słyszałem, te różnice w ogóle były stosunkowo niewielkie, ale to też listy zostały w taki sposób ułożone, żeby większość osób zbierała, że tak powiem kolokwialnie. No i to faktycznie skuteczne się okazało.
No zdobył pan więcej głosów niż już były poseł Jarosław Porwich.
No tak się zdarzyło. Może ludzie chcieli postawić teraz na młodych, nowych, nowe osoby w polityce, a nazwisko swoją drogą też zrobiło swoje.
No dobrze, ta drużyna do Sejmu, którą mamy tutaj z północy, jak pan ją oceni? Bo 4 lata temu to byli zupełnie inni ludzie. Teraz mamy tutaj północ, Elżbieta Płonka, nie mamy Elżbiety Rafalskiej, nie mamy Jarosława Porwicha. Jak pan ocenia, jaka będzie siła tej drużyny? Jest Władysław Dajczak.
Tak, muszę powiedzieć, że tak, że do Sejmu dostali się doświadczeni politycy. To nie są amatorzy w tej kwestii. Nie jest to ich pierwszy raz zetknięcie z dużą politykę. Pan Dajczak był wojewodą, zresztą bardzo dobrze ocenianym wojewodą. Wojewoda nie jest osobą przywiązaną tylko do jednego jakby miejsca, tak? Wojewoda to są ciągłe wizyty w Warszawie, rozmowy na najwyższym szczeblu państwowym, więc to jest osoba, która już jest wdrożona w politykę krajową, więc tutaj nie mam żadnych obaw. Z kolei duże doświadczenie parlamentarne ma też pani poseł Płonka, więc ja tutaj się nie obawiam o siłę Gorzowa w Warszawie, aczkolwiek w takiej kwestii, że no, moją mamę będzie jednak mimo wszystko bardzo trudno zastąpić, ponieważ no, już jej ta wieloletnia kariera oraz no to, że była tak, można powiedzieć, lubiana praktycznie w wszystkich środowiskach, bardzo Gorzowowi pomagało.
Jeśli chodzi, jeszcze wrócę do samego głosowania, niska frekwencja w Gorzowie na tle kraju i miast wojewódzkich, bo 70, ponad 60, Gorzów 50, to tak trochę mało.
No ale generalnie i tak wyższa niż zazwyczaj, to no trzeba tak. powiedzieć. Tak, no w stosunku do... Niektóre duże ośrodki były bardzo mocno zmobilizowane, typu Warszawa, Poznań, Gdańsk i ruszyły gromadnie. Widocznie mieszkańcy Gorzowa w jakiejś tylko części uznali, że jest to bardzo ważne, są to bardzo ważne wybory. Ale aczkolwiek ja bym nie narzekał tutaj na frekwencję w Gorzowie, była znacznie lepsza niż ostatnio.
1555 głosów, o ile pamiętam, pan zdobył w Gorzowie.
Lepiej pamięta niż ja, bo tak, ja widziałem go w okolicach 1500
tak,
głosów.
Sprawdzałem, że w kampanii samorządowej i podczas wyborów samorządowych to w Gorzowie był porządny wynik.
Tak, 1500. Ale zgadza się, no to, bo to jest niezły wynik. Jeszcze raz mówię, niezły dla mnie, zwłaszcza dlatego, że naprawdę nie miałem ani jednego billboardu chociażby, czy spotu w telewizji. To tak, ale trzeba wziąć pod uwagę, że te wyniki były lepsze niż przeciętne wcześniej, ponieważ była po prostu wyższa frekwencja, o której przed chwilą mówiliśmy. Wcześniej było 30 parę procent, teraz ponad 50, tak? Więc mimo wszystko około 40 się chyba poprzednie tak, wybory frekwencja skończyła, więc siłą rzeczy te wyniki indywidualne to no, są wyższe niż zazwyczaj, więc ja wiem, że te 5-6 tysięcy głosów niemalże poprzednio zapewniało miejsce w Sejmie, tak. A teraz no, widać jednak ten wynik musiał
Muszę wyjść. O to zapytać wojewoda. Takie pytanie, będzie z północy czy z południa? Bo kto to będzie, to jeszcze zobaczymy, ale wiem, że trwa dyskusja, skąd ma być wojewoda?
Jeżeli to jest pytanie na temat czego ja bym chciał, to oczywiście chciałbym, żeby był z północy. Mało tego, to powinien być z północy. Wojewoda z południa mógłby być tylko w sytuacji, kiedy marszałek byłby z północy. Tak? W innej sytuacji powstanie bardzo duża nierównowaga, którą uważam i tak jest, ponieważ ze względu na to, że marszałek Polak zdecydowanie bardziej optuje za inwestycjami kwestiami z rodzinnego miasta. No nie ma się specjalnie co temu dziwić, że jest zielonogórzanką i to jest jej jakby rozwój tego miasta jej leży na sercu, ale dodając do tego jeszcze wojewody z południa, no to Gorzów będzie w bardzo trudnej sytuacji. Tak.
Nazwiska pojawiają się, Małgorzata Gośniewska-Kola, też są osoby, które obstawiają, że jednak wojewoda Władysław Dajczak zostanie namówiony do tego, żeby jednak zostać wojewodą, chociaż nie wiem.
Bo to jest tak, możemy sobie teraz tak porozmawiać, bo są bardzo skomplikowane mechanizmy, które prowadzą ostatecznie do wyboru tak ważnych.
I tak decyzja w Warszawie.
Decyzja i tak zostanie podjęta w Warszawie, pewnie po głębokich dyskusjach. Wojewoda Dajczak był bardzo dobrym wojewodą i ja też bym się cieszył, gdyby to była kontynuacja tej polityki. Aczkolwiek nie możemy mu odmówić teraz szansy spróbowania się jako
na innej
pracy, tak? Pani Gośniewska-Kolaj byłaby takim wyjściem jakby czymś pomiędzy północą a południem, ponieważ nie jest twardo związana ani z Zieloną Górą, ani z Gorzowem, jest osobą ze Wschowy i też nie
jest... W
polityce
się mówi, że do zaakceptowania przez wszystkich.
No, powiem szczerze, że z punktu tutaj widzenia gorzowian to też tak nie do końca, ponieważ my twardo jednak powinniśmy obstawiać przy osobie z Gorzowa, tutaj przynajmniej tu z naszej północy, która tak jakby jest w cudzysłowie nasza, aczkolwiek pani Gośniewska-Kolaj jest osobą bardzo merytoryczną i z pewnością by sobie dała radę w tej sytuacji bycia wojewodą.
Zostawmy wybory. Mhm. Bardzo ważna sprawa z punktu widzenia Gorzowa, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Miasto właściwie ma jedną ofertę, 103, prawie 104 miliony złotych. Firma bodajże ze Skierniewic chce budować. Miasto nie unieważniło przetargu. Chce podpisać umowę. Prezydent mówi, szukam pieniędzy, znalazłem w budżecie, bo to informacja sprzed wczoraj. Jak pan jako radny patrzy na to, co się w tej sprawie dzieje?
Z pewnego rodzaju zażenowaniem niestety, bo to skutek poprzednich złych decyzji, tak? Skutek jakby nie odwlekania. Był gotowy projekt kiedyś już starego prezydenta, poprzedniego, przepraszam, prezydenta. Rozumiem, że można było się nie do końca zgadzać z tą koncepcją, tylko że to trzeba było robić w bardzo szybkim tempie. Teraz zostało to przeciągnięte do granic możliwości i stoimy pod ścianą. Kolejny przetarg oznaczałby odwleczenie czasu decyzji.
No nie wiadomo kiedy właściwie.
Nie wiadomo w zasadzie kiedy, nie wiadomo czy te pieniądze by nie przypadły i w zasadzie nie mamy żadnego wyboru, prezydent nie miał żadnego wyboru, musiał się zdecydować albo zrezygnować z tej inwestycji. Zrobił co musiał, ale uważam, że summa summarum no nie jest to zbyt udana, nie jest ten ciąg zdarzeń udany dla Gorzowa, jest to generalnie porażka, ponieważ szereg decyzji dotyczących tej inwestycji był po prostu zły.
Jeśli chodzi o wyjaśnienie, skąd dokładnie pieniądze, będziecie chcieli na sesji Rady Miasta usłyszeć od prezydenta konkrety? No, bo musicie wyrazić zgodę.
Naturalnie, to nie są jakieś drobne, to chodzi o dziesiątki milionów. Tego nie da się uszczknąć z dwóch, trzech małych inwestycji, więc no, jesteśmy ciekawi, jak prezydent jakby przedstawi tą sytuację.
Bo chyba też jest bardzo ważna informacja taka, że prezydent powiedział, że to nie będzie kosztem hali sportowej.
No i to jest bardzo dobre, to jest dobre posunięcie prezydenta, bo wiem, że są takie grupy nacisku, które by chętnie, w ogóle nie chciały hali w Gorzowie, niespecjalnie rozumiem tych ludzi, ale cieszę się, że prezydent to zrobi, ponieważ gdyby się teraz nie udało zbudować tej hali w następne 10 lat, na pewno byśmy tego nie zrobili, nikt by drugi raz nam nie dofinansował hali w takiej dużej kwocie jak
22 dużo. Miliony. Tak.
22. Nikt by więcej nam nie dał. Okazałoby się, że jest niepoważnym miastem, które na początku pisze wnioski, później nie chce i zmienia decyzję. To by się rozniosło szerokim echem.
Z kolei usłyszeliśmy, że jeżeli zabrakłoby tych kilku milionów, no to mówimy o wieloletnim planie inwestycyjnym, w którym jest zapisana budowa nowej linii tramwajowej przez Piłsudskiego w stronę Górczyna i tutaj prezydent mówi, że no przesunie tę inwestycję w czasie do 2025 roku. Co pan na to?
No, panie redaktorze, to jest tak naprawdę odwołanie tej decyzji, bo za, licząc o teraz 5-6 lat, czy za 4, można znowu ją powiedzieć, znowu nie mamy na to pieniędzy, ponieważ w międzyczasie jeszcze inna inwestycja będzie, więc de facto rezygnujemy z tego i możemy zmienić jakby koncepcję rozwoju komunikacji miejskiej na koncepcję odnowy komunikacji miejskiej, bo w gruncie rzeczy nic nowego nie wniesie ten remont komunikacyjny, oprócz tego oczywiście, że będą nowe tory, będzie ładniej i będą inne tramwaje, które zaraz skończą, z którym zaraz skończy się gwarancja, bo w tej chwili stoją i marzną w zajezdni tramwajowej, więc no, powiem tak, wesoło nie jest.
A propos właśnie, bo wyjazd tramwajów na tory zależy od końca remontu ulicy Sikorskiego. Mamy harmonogram, w którym usłyszeliśmy od wykonawcy, że jest to marzec, chociaż już powinna być inwestycja gotowa, a prezydent na antenie Rady Gorzów mówi, że będzie się cieszył, jak będzie to początek wakacji.
A pan co o tym sądzi, panie redaktorze? No ja niepoważne, dla mnie to jest niepoważne. Ja trudno mi powiedzieć, trudno mi to w jakikolwiek sposób skomentować. Wygląda na to, że ani jeden, ani drugi podmiot, który się wypowiedział na temat terminu zakończenia prac, nie ma racji i się okaże, że to będzie jeszcze później. Tak? No bo tylko... jak można w tej chwili, jeżeli wykonawca mówi, że zrobi to do marca, a prezydent w ten sam dzień mówi, że na pewno nie do marca, znaczy mówi, że będzie na wakacje może gotowe, no to powiem szczerze, no dziwna sytuacja, dziwna wypowiedź prezydenta, no chociażby, chyba że on już wie coś więcej, chyba że wie, że te obietnice firmy budowlanej są tylko obietnicami.
Na papierze.
Że tak, że to jest tylko kwestia kolejnego przeciągania remontu, ponieważ firma już zdaje sobie sprawę, że i tak tego nie skończy.
I jeszcze jest, na koniec tak zapytam, bo jeszcze jest kwestia tego, czy może nasze pretensje komentatorów, ale też radnych w tym konkretnym przypadku są uczciwe wobec prezydenta i wykonawcy, no bo wkopali się w coś, co chwilę odsłania jakieś niespodzianki, a to jakieś zabytki, a to groby i ciężko to skończyć, no tak naprawdę. No.
Ja rozumiem, że są jakieś odcinki, w których nie można wykonywać prac, ale to nie na całej długości trakcji wykopujemy co chwilę jakieś amfory lub stare groby lub bramy santockie. Nie przesadzajmy. Też gołym okiem widać, jak posuwają się te prace, tak? Rozumiem, że jeżeli są prace archeologiczne, to pracują archeolodzy, potem jest dalszy ciąg prac, a mieszkańcy, zresztą gołym okiem też widać, że częstokroć bardzo niewielka liczba osób pracuje na tych jakże dużej inwestycji, tak?
Dziękuję za rozmowę. Tomasz Rafalski, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję serdecznie.